Popołudnie Wnet.
Godzina 17.25 w studio Popołudnia Wnet. Paweł Skuteski, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przypomniesz, to dobry dzień, słoneczny, ładny.
Wiosenny, można powiedzieć tak, polityczny.
Czysta. Przynosisz do wiosny, to panu posłowi pewnie daleko tej politycznej.
Zdecydowanie daleko, chociaż... Takie słońce jak dzisiaj, to doceniam.
Ależ to mówimy o wiośnie politycznej, a pan poseł o wiośnie meteorologicznej, a to zupełnie dwa inne zjawiska. Zacznijmy od dzisiejszej konferencji w Krakowie, bo dość nieoczekiwanie się okazało, że mamy ważne wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Panie redaktorze, każde wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego jest ważne.
To jest dobrze, że opozycja tak bardzo ceni lidera formacji rządzącej, szacunek w polityce na wagę złota, więc cieszę się, że w Kukiz 15 tyle szacunku dla lidera partii rządzącej jest. To już ustaliliśmy.
Z równie wielkim, że tak powiem, brzydko podnieceniem czekam na wystąpienia przewodniczących innych ugrupowań sejmowych. Także.
To ważne, że wszystkich porówno obdarujemy szacunkiem. To też posłuchajmy, co powiedział prezes, skoro już żeśmy wyrazili atencję. Trzeba tutaj dodać pewien element, będzie łamanie demokracji, będzie jej niszczenie, ale będzie także ofensywa lewactwa, którą już dzisiaj widać w wielu samorządach, także tutaj w Krakowie. Ofensywa przeciwko tradycyjnym wartościom i przeciwko zdrowemu rozsądkowi. No i to jeżeli państwo chcecie, żeby ta fala została powstrzymana, to wybierzcie Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach. To już skracam i parafrazuję słowa Jarosława Kaczyńskiego, ale w tej kampanii może po raz pierwszy padły tak ostre słowa, że to jest nie tylko o 500+ kampania, nie tylko o program dodatków dla krów i świń, ale jest też to kampania o zachowanie tradycyjnych wartości, o zachowanie duszy narodu.
To jest jeden z aspektów. No, dla mnie jest ciekawszym ten aspekt, kiedy pan prezes Kaczyński mówił o standardach i łamaniu demokracji. Bo tak się dziwnie składa, że oba te wielkie bloki, Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska, nie mają nic, ale absolutnie nic w programie na temat demokratyzacji Europy. To jest wyjątkowo czuję niesmak, słuchając takich wypowiedzi, ponieważ no, tylko nasze ugrupowanie w koalicji z ugrupowaniami z Włoch, z Grecji, z innych krajów, mówi wprost o konieczności demokratyzacji Unii Europejskiej. O tym, że rzeczywiście teoretycznie jest możliwe referendum na terenie całej Unii Europejskiej, na przykład w sprawie przyjmowania uchodźców, nigdy nie było wykorzystywane. I tylko my o tym mówimy, nie PiS i nie Platforma. I
ale to być może...
To jest coś strasznego. To jak można ludziom wmawiać takie
pana
rzeczy?
Pana posła teza wynika z tego, że nie przeczytał pan dzisiejszego wydania miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. I teraz ja panu posłowi znowu zacytuję. Dzisiaj mam dzień cytowania.
Poproszę.
Szczególnie, że i już cytowałem ten wywiad w Samopołudnie, ale dobrego nigdy za wiele. Unia Europejska jest Unią Narodów, dlatego też należy dążyć do większej demokratyzacji przeciwko projektu europejskiego poprzez wzmocnienie suwerenności narodowych parlamentów. Jest naturalną rzeczą, że proces integracji będzie pochodną różnych wizji i interesów rządzących Unią. To jest wyimek, akapit z tekstu, który napisał dla miesięcznika Wszystko, co najważniejsze, premier Mateusz Morawiecki. Pan się pod takim zdaniem zgadza? Czy podpisał pan się pod takim twierdzeniem?
Ja mam z tym pewien problem.
Czym, no bo tu słowo demokratyzacja pada wprost.
Czym jest Unia Europejska? Czy Unia Europejska jest związkiem państw, czy związkiem narodów? Bo to jest naprawdę duża różnica. Mi się wydaje, że my jako jedyni, absolutnie jedyni na scenie politycznej w całej Europie mówimy o tym, że to Parlament Europejski jako jedyna instytucja demokratycznie wybierana w Unii Europejskiej powinien mieć zdecydowanie większą rolę niż ma dzisiaj. A dzisiaj główną rolę pełnią twory wybierane przez rządy. I to jest jakby to, co pisze, co napisał pan premier Morawiecki, pokazuje właśnie ten kierunek. My, rządy, wiemy lepiej. A my mówimy, nie, to my, narody, wiemy lepiej.
Tutaj jest napisane, że najlepiej wiedzą parlamenty narodowe, czyli najlepiej wie pan poseł. No, bo pan premier nawet nie jest posłem, a tutaj, pan premier chce docenić pana posła.
I tutaj, panie redaktorze, muszę się podzielić takim przykrą obserwacją, bo rzeczywiście to jest moja pierwsza kadencja i widziałem po twarzach wielu posłów, że w momencie zaprzysiężenia na nich spadła jakaś taka łaska wszechwiedzy i rzeczywiście byli najmądrzejsi i są do teraz. No tak nie jest. Poseł to jest tylko poseł. Poseł może też zbłądzić. W najważniejszych rzeczach powinniśmy się odwoływać do demokracji bezpośredniej, pytać wprost narody w całej Unii Europejskiej, a jeżeli chodzi o sprawy polskie, pytać polskiego narodu w referendum, czego tak naprawdę ludzie chcą.
Tylko, że w tym całym galimatiasie spraw i prawodawstwa europejskiego, których strony idą już nie w dziesiątki, a w setki tysięcy tychże stron różnych przepisów, to trzeba byłoby codziennie po kilkaset referendów rozpisywać.
Panie redaktorze, nie, no nie trzeba pytać o wszystko, bo jednak po coś zostaliśmy wybrani. Ale no, zapytam, taką zagadkę możemy zrobić dla słuchaczy. No, ile było głosowań w polskim Sejmie w ciągu 3,5 roku tej kadencji?
Pan redaktor zgadnie. Myślę, że mniej niż 100 tysięcy, ale więcej niż 50 tysięcy.
7,5 tysiąca.
A to nie doceniłem parlamentu.
Nie docenił pan nas. Ale mimo wszystko, jaka to jest ewaluacja prawa? No co to prawo znaczy?
Chociaż tego prawa jest coraz mniej, bo jeszcze kilka lat temu to było kilkanaście, pod 40 tysięcy stron liczył roczny Monitor Polski. Teraz liczy tylko 20 tysięcy stron, więc idziemy w dobrym kierunku. Z 40-20 tysięcy stron to jest jednak pewne...
Ja bym sobie życzył taką ustawę, wie pan, porządkującą. Czyli na przykład przyjmujemy jedną ustawę, to dwie wycofujemy z obrotu prawnego. I to miałoby sens. A my produkujemy tego prawa zdecydowanie za dużo. A Unia Europejska z tą słynną krzywizną banana przechodzi jakby... To już nie jest nasza kultura prawna.
Chociaż za tą krzywizną banana stały bardzo realne interesy i wszyscy dobrze o tym wiemy.
No,
państwo w niedzielę mieliście konwencję w Warszawie i takie oto hasło, dla pana pewnie to nie jest niespodzianka, ale zacytuję hasło: Polska w Europie, Europa dla Polski. To jest hasło, pod którym pana ugrupowanie, pana ruch idzie do wyborów.
Zdecydowanie. No, my jesteśmy w Europie. No to jest, my jesteśmy w Europie. Dzisiaj patrząc na to, co się dzieje z kulturą europejską, można zaryzykować twierdzenie, że to my jesteśmy rzeczywiście tym fundamentem Europy, bo Europa, czy się to komuś podoba, czy nie, jest kontynentem chrześcijańskim, opartym na wierze chrześcijańskiej, na filozofii greckiej, w kulturze rzymskiej. Czyli na czymś, co w wielu krajach europejskich jest spychane trochę. I tutaj, wracając do tego pierwszego cytatu z pana
prezesa Kaczyńskiego,
tak, no ma rację o tyle, że rzeczywiście Polska ma tutaj duże zadanie przed sobą.
No ale tak rozumiem, pan poseł, bo trudno mówić za cały ruch, który jest dość wielobarwny, chociaż trochę tych barw w trakcie kadencji utracił na rzecz różnych innych ugrupowań i kół poselskich. Pan by się pod tą wizją podpisał i szedłby akurat w tej walce ideowej o zachowanie wartości tradycyjnych i ochronę naszej tożsamości, szedłby pan ręka w rękę z Prawem i Sprawiedliwością?
Panie redaktorze, no my jesteśmy od samego początku w tym Sejmie tak zwaną opozycją konstruktywną. Znaczy, idziemy ręka w rękę z tymi, którzy chcą rzeczy zbieżnych z naszymi poglądami, no niezależnie od ich tam szyldów, łatek i tak dalej. No mi się ostatnio zdarzyło głosować, tak jak pan poseł Petru, przeciwko posłowi Kaczyńskiemu. No,
ale jedno głosowanie wiosny nie czyni. Panie pośle, żeby wrócić do początku naszej rozmowy, a są sprawy, które są fundamentalne, bo być może jest tak, że najbliżej panu posłowi do Konfederacji, która jako żywo w wielu miejscach istotnie z PiS-em się różni.
Do Konfederacji, panie redaktorze, Konfederacja to już jest rzeczywiście taki miks wszystkiego ze wszystkim, że każdemu jest blisko do Konfederacji. I panu redaktorowi, i posłowi Petru, i panu Biedroniowi, i narodowcom z ONR-u. Każdemu jest blisko do Konfederacji, no bo tam jest rzeczywiście spektrum już totalne.
To zmieńmy temat. Kilka dni temu w studio Poranka Wnet odwiedziła, no ileś nie mylę, dyrektor Herbapolu, która mówiła o sytuacji na rynku polskich ziół.
Pani prezes, tak.
Pani prezes, która ma ten rynek ziół, ma się bardzo istotnie zmienić, bo znikają suplementy diety, w tym suplementy, w tym zioła, które były tam zamieszczone, wszystko stanie się lekami i to trochę wywróci rynek ziół.
Panie redaktorze, mamy na tym rynku zielarskim sytuację no, dzisiaj taką, że po Francji to w Polsce jest największy areał upraw ziół. I rzeczywiście Polska słynie z ziół doskonałej jakości, relatywnie tanich. I coś złego się dzieje od 10 lat mniej więcej. Tych produktów, leków ziołowych mamy na rynku koło setki. Jest ich coraz mniej. Jeżeli chodzi o nowe produkty, nowe leki ziołowe, czy leki roślinne, bo one tak i tak są nazywane, polski rynek jest wypierany przez koncerny zachodnie w sposób absolutnie bezpardonowy. Dwa lata temu przygotowaliśmy, rok temu powstał mój zespół do spraw polskiego zielarstwa i tam przedstawiliśmy z dwóch lat poprzednich statystyki, z których wynikało, że raptem na trzy polskie leki ziołowe zarejestrowanych w Polsce było 18 obcych, zachodnich. Jest coś złego. Polska nie chroni swojego rynku, który rzeczywiście daje pracę bardzo wielu ludziom i ja nie chcę tutaj się ocierać o jakieś teorie spiskowe, ale to rzeczywiście wygląda na przygotowaną i realizowaną bez żadnych skrupułów od kilku lat akcję niszczenia polskiego zielarstwa. I to jest coś bardzo złego, na co powinny zwrócić uwagę służby w państwie.
Ale to przypomnijmy, jaka ustawa idzie, jakie tam są zapisy, kto tą ustawę forsuje?
To jest, panie redaktorze, żeby to było takie proste. Żeby to było takie proste, to byłoby też łatwiej zatrzymać. A to się dzieje na poziomie prawodawstwa unijnego, ale też na poziomie polskiego prawa farmaceutycznego i też na poziomie samego stosowania prawa. Bo o ile samo prawo jest łatwe do uchwycenia, to ono jest często tak wieloznaczne, że no, podam taki prosty przykład. Mamy w Polsce około 1300 sklepów zielarskich, zielarsko-medycznych, zielarskich. One są absolutnie inaczej traktowane niż apteki, sprzedając te same produkty. I teraz, o ile na przykład apteka może sprzedać produkt ziołowy, medyczny, przez internet, sklep zielarski nie może. Na to wszystko nakładają się patologie na polskim rynku farmaceutycznym takie szerokie. Znaczy, jest rzeczywiście dominacja sieci nad aptekami pojedynczymi, prywatnymi. I sieci mają swoje produkty markowe, które w oczywisty sposób wypierają z hurtowni inne produkty. A na to się nakłada absolutnie dziwny, niezrozumiały zapis w polskim prawie farmaceutycznym, że producent leku nie ma prawa sprzedać go do apteki. Musi go sprzedać za pośrednictwem hurtowni. No ewidentnie na zdrowy rozum czujemy, że coś jest nie tak. I teraz, jeżeli te hurtownie są powiązane z sieciami farmaceutycznymi, aptecznymi, no to wiadomo, że nie biorą leków od polskich producentów. I to jest naprawdę ten rynek wymaga interwencji państwa i to jak najszybciej. No, za dwa tygodnie mamy kolejne spotkanie mojego zespołu, będzie jak zawsze mamy przedstawicieli ministerstw,
tylko,
inspekcji.
Opisał pan po sytuację, która trwa, a tutaj przy nas z sygnałem, że coś się złego dzieje, że to nie jest sytuacja permanentna, która wynika ze złej organizacji rynku, tylko że idzie legislacja, która może bardzo zaszkodzić polskim producentom ziół leków ziołowych.
To jest legislacja, która jest na poziomie Unii Europejskiej. Rzeczywiście są pewnego rodzaju produkty, no składniki, czyli zioła i rośliny, które mają być wycofywane z obrotu właśnie tego typu leczniczego. No i to są takie produkty, na przykład jak szpinak. No, no, coś absolutnie, absolutnie dziwnego. Ale wracając nawet do polskiego prawa. My dzisiaj możemy kupić na przykład, nie wiem, no, pokrzywę czy lipę. Natomiast już dzisiaj nie możemy się dowiedzieć, jak ta lipa działa. Bo producent nie może napisać na opakowaniu, że działa na coś konkretnego, tak? Że działa na potnie. No, no nie, to jest cała ta choroba, że my zamykamy usta zupełnie bez sensu, no bo przez zioła jeszcze nikt nie został skrzywdzony.
To na koniec pytanie, bo zaraz czeka nas kolejna już czysto ekonomiczna rozmowa. Kto zyska? Czy kto
zyskają
będzie...
zachodnie koncerny, które już dzisiaj praktycznie wyparły większość polskich producentów, niestety. I zyskają sieci farmaceutyczne, sieci apteczne, które w dużej części są niestety też niepolskie.
Czyli mamy tak układankę, mamy prawo europejskie, które jest tak napisane, żeby na naszym rynku promować te firmy z rdzenia Unii Europejskiej.
Ale też i spoza Unii Europejskiej są takie państwa, zwłaszcza jedno, które intensywnie polski rynek farmaceutyczny drenuje.
Jaki?
Nie powiem, żeby mnie tu pan redaktor nie okrzyknął.
Nie, no proszę powiedzieć.
Nie, no wiadomo, jeden z największych sieci aptecznych w Polsce jest no, z Izraela.
I to będzie ostatnia odpowiedź w tej rozmowie, Paweł Skutecki. A już nazwy nie powiemy, bo to już byłoby...
Nie powiemy, bo to już by było nie jak, promowanie czegoś.
Tak jest. Pan poseł jako były dziennikarz wie, jak działa prawo. Profesorze Paweł Skutecki, poseł Kukiz 15, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mamy godzinę 17:41. No to krótki przerywnik muzyczny przed... nami, może depres, bo ja cię kocham, to będzie dobra piosenka na to wiosenne, słoneczne, przynajmniej w Warszawie słoneczne popołudnia, już za chwilę po piosence wracamy do studia. A, jedna adnotacja, jedna rata, poranek jutro będzie normalnie od 7:07, więc proszę nie zaspać.
Popołudnie wnet.
No i czas na kącik ekonomiczny w studio Popołudnia Wnet. Profesor Jerzy Żyżyński, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Z reguły zostawiamy sobie temat Rady Polityki Pieniężnej na koniec jako taki deser, a dzisiaj zrobimy inaczej. Zaczniemy od tego, co słuchać w Radzie, bo pojawiają się plotki coraz głośniejsze, że czas odejść od polityki bardzo najniższych, bardzo niskich stóp procentowych i pora je podwyższyć.
Proszę pana, to tak się mówi, bo niektórzy by chcieli, żeby stopy były wyższe, bo zarabiają na wyższych stopach, ale dla gospodarki, która chce się rozwijać, pieniądz nie powinien być za drogi. Pieniądz nie może być też za tani w określonych sytuacjach. Kiedy nie może być za tani? Wtedy, kiedy tani pieniądz byłby bodźcem do tego, żeby brać dużo kredytów, prawda? A każdy kredyt to są pożyczone pieniądze, z których się wypłaca wynagrodzenia. Te wynagrodzenia dodatkowo wypłacane mogą stać się źródłem tak zwanego przegrzania gospodarki, a nawet w związku z tym też inflacji. Teraz co prawda mówi się o lekkim właśnie, wczoraj powiedziano, że tam ostatni komunikat GUS-u, że troszeczkę wzrosło. Ale jesteśmy ciągle jeszcze w ramach celu inflacyjnego. Przynajmniej tego przedziału inflacyjnego. Także tutaj póki co nie mamy specjalnych podstaw do tego, żeby specjalnie podrażać pieniądz w sytuacji, gdy nie ma właśnie tego pędu kredytowego. Nie ma pędu kredytowego. A dlaczego nie ma pędu kredytowego? Nawet niektórzy mówili, nie ma inwestycji i tak dalej, co jest nieprawdą. Bo inwestycje są, oczywiście.
Przecież pełen dołek się pojawił.
To nie tyle dołek. Pojawił się dołek w statystykach prezentujących inwestycje. Natomiast jest takie ciekawe zjawisko, które żeśmy zaobserwowali, że inwestycje są też finansowane innymi metodami, na przykład leasing. Prawda? Ktoś zamiast kupować maszyny, leasinguje maszyny. Jakby kupował, to brałby kredyt na kupno tych maszyn, a tak to bierze w leasing. Prawda? I to też jest cel osiągnięty inną metodą, prawda? Za którą się nie kryje też kredyt inwestycyjny. I w związku z tym nie ma popytu na kredyt. Jeżeli obserwujemy takie fakt, takie zjawisko, że tempo wzrostu depozytów, licząc rok do roku, jest ponad 10%, prawda? I jest ono wyższe niż tempo wzrostu kredytów, to nie ma powodu, żeby podrażać pieniądz, prawda? Ja używam takiej metafory, bym powiedział, że bank centralny sprzedaje mąkę, prawda, do tego gospodarczego chleba. Jeżeli cena chleba rośnie, a nie ma popytu na mąkę, bo piekarze korzystają z mąki albo z własnej produkcji, albo kupują ją za granicą, prawda? Naszej krajowej mąki nie kupują, prawda? Nie ma popytu na naszą krajową mąkę. No to nie ma powodu, żeby podwyższać cenę mąki, pomimo że pieczywo drożeje. To jest oczywiście metafora cały czas.
Na tym poziomie metafor i na poziomie pewnej ogólności, to być może skoro jest tak, że depozyty rosną szybciej niż kredyty, że firmy, osoby prywatne idą w leasing, a nie w zakup za kredyt, to może warto te stopy jeszcze obniżyć.
No tak, obniżyć nie bardzo jest, nie ma wielkiej przestrzeni do obniżania, prawda? I to jest cały problem. Gdybyśmy obniżyli i to by spowodowało jakiś wzrost specjalnej inwestycji, to być może, ale gospodarka rośnie, prawda? To znaczy obniża się wtedy, kiedy jest kryzys. Tak samo jak obniża się podatki wtedy, kiedy jest kryzys, prawda? Po to, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy na wydawanie tych pieniędzy i żeby pobudzić gospodarkę. Póki co gospodarka rośnie nie tak źle, więc nie ma specjalnego powodu. Gdyby gospodarka zaczęła siadać, to wtedy byśmy mogli mówić o obniżeniu ceny pieniądza.
Kilkanaście dni temu rząd przyjął plan finansowy państwa na 3 kolejne lata, no i tam jest pokazane, że dynamika wzrostu PKB będzie jednak wyhamowywać.
To być może będzie wyhamowywać, tym, że pamiętajmy, że to jest tak, że to się liczy zawsze rok do roku, prawda? Czyli wskaźnik rok do roku zawsze czasami zapominamy, zależy od bazy, prawda? Czyli od tego, co było rok temu. Jeżeli rok temu siadało, była stagnacja jakaś, no to teraz będzie wobec tego pewien wzrost wykazany. Natomiast jak rok temu dokładnie podskoczyło, prawda, no to teraz będzie się wydawało, że siadło, prawda, bo to bierze się ceny aktualne do ceny rok temu.
Dokładnie. Chociaż ta dynamika w tych kolejnych 3 latach wykazuje, że nie tylko efekt bazy, ale w ogóle, że być może stracimy ten pęd, który teraz mamy.
No tak, tak. Mi się wydaje, że pęd mógłby być taki, jaki jest, mógł być nawet wyższy. Teraz mówiło się nawet, że te ostatnie takie propopytowe działania rządu spowodują podskoczenie tempa wzrostu o 0,5% mniej więcej 0,3-0,5. No więc zobaczymy, jakie będą efekty. Cały czas musimy obserwować to, co się dzieje.
Dla pana profesora to niewygodne pytanie, bo trudno jest, żeby członek RPP recenzował rząd, ale mamy ten wieloletni plan finansowy państwa, mamy zapowiedzi polityczne rządu, mamy ocenę opozycji, że to być może zmieni części opozycji, to zachwieje stabilnością finansów publicznych. Rada czuje niepokój, że te kolejne transfery społeczne mogą w krótkim terminie zaszkodzić naszej wiarygodności kredytowej, naszej wiarygodności budżetowej.
No wie pan, jak pan słusznie zauważył, Rada Polityki Pieniężnej i Bank Centralny w ogóle nie ocenia rządu jako takiego, ale ma jest przecież w zadaniach Banku Centralnego wspieranie polityki gospodarczej rządu. W miarę możliwości bank wspiera tą politykę. Politykę zawsze, jak się będzie rząd chciał poradzić, prawda, w Banku Centralnym, to dostanie dobrą radę.
No, możemy, rada
w miarę możliwości utrzymujemy te stopy procentowe, prawda, na poziomie takim, żeby to sprzyjało wzrostowi, tak samo taniemu pożyczaniu pieniędzy przez rząd. Znaczy niskie stopy procentowe.
To jest wymierny sygnał i też gdzieś tam w tych wcześniejszych pytaniach w tle było to pytanie, jak rada jest ustosunkowana do rządu, bo to jest główny element.
Do każdego rządu, jaki by nie był, Rada Polityki Pieniężnej będzie ustosunkowana pozytywnie, bo jest to polski rząd, prawda? I my wspieramy polski rząd. To jest oczywiste.
To gdyby premier Mateusz Morawiecki przyszedł do pana profesora po radę, radę, czy ten program społeczny da się sfinansować, tak jakby pana profesora odpowiedź.
To jest zmartwienie ministra finansów. To jest zmartwienie ministra finansów, pani minister finansów obecnie. Nawiasem jest mojej koleżanki. Prawda? Także wiem, że jest dobrą, bardzo dobrą ekonomistką. Także myślę, że najlepiej jak się rząd będzie radził swojego ministra, swojej minister finansów.
No to przejdźmy do spraw związanych z bankiem Złoto. Kilka miesięcy temu obiegła media informacja, że Polski Bank po dość długiej przerwie znowu zwiększa swoje rezerwy złota, zakupuje kruszec. Ten proces zwiększania zasobów złota się zakończył, on jeszcze będzie trwał, jak to wygląda?
No jest rzeczywiście taka myśl prezesa, prawda, żeby już widzę, to dotarło do wiadomości publicznej, jak taki. Pan mówi, o tym rzeczywiście, żeby skupować złoto, czyli nasze rezerwy. Pamiętajmy, że mamy rezerwy, to jest 300 ponad miliardów, prawda, rezerwy, i te rezerwy muszą być ulokowane różnie, prawda, one są ulokowane tak, żeby nie stracić na wartości, przede wszystkim, to jest najważniejsze, żeby nie tracić na wartości, mieć z tego jakiś dochód, stąd lokowane są w jakichś obligacjach amerykańskich, nawet i różnych innych zresztą. I też w złoto, prawda? Bo jest takie domniemanie, że złoto może zacząć rosnąć, wartość złota, prawda? To by sprzyjało też wartość, wzrostowi wartości naszych rezerw. Byłoby niewątpliwie korzystne. I póki co jest to nasze rezerwy, prawda? To jest też bardzo ważne. One stabilizują, przede wszystkim dają możliwość takiej, budują świadomość stabilności złota jako pieniądza.
Proces dokupywania złota, zwiększania rezerw nie powinien być połączony także z procesem powrotu skarbca do Polski, tak żeby to nie był jakiś świstek papieru, że mamy w Londynie zdeponowane tyle, a tyle ton, czy w Nowym Jorku, tylko żeby prezes Glapiński mógł rano wstać, założyć kapcie, otworzyć bank i zobaczyć, że jest.
Proszę pana, wybitny ekonomista Milton Friedman napisał kiedyś taką książkę o pieniądzu. Chyba pieniądz, taki tytuł, chyba pieniądz. Nie pamiętam. I tam napisał, że wiele rezerw wielu państw jest w Forcie Knox w Ameryce, prawda? I rzecz polega na tym, że po prostu się na tych, jak on to napisał tak w cudzysłowie, w szufladach, w których są te, to jest to złoto, po prostu zmienia się kartkę, że teraz to złoto należy do tego, a tego kraju, prawda? To gdzie ono leży, to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, żeby była pewność, że nikt nam tego nie zabierze. O to bym powiedział, to jest najistotniejsze.
Ja bym się z panem profesorem w pełni zgodził i byłbym w pełni spokojny, gdyby nie nasz zachodni sąsiad, który intensywnie swoje złoto do kraju przywiózł. I to jednak budzi we mnie pewien niepokój.
No tak, właśnie się obawia, że ktoś może przejąć to miejsce.
I pytanie,
więc być może my też powinniśmy, ale nie mamy na razie gdzie. Wiem, że były takie plany, żeby w forcie gdzieś tam koło Zegrza bodajże, czy gdzieś, nawet robiono z tego aferę, bo to nie wyszło, jak to wiele zresztą rzeczy nam nie wychodzi, to za dobrze. Były plany takie jeszcze bodajże prezesa Belki, czy jeszcze poprzedniego prezesa, nie wiem dokładnie, żeby tam wybudować taki skarbiec nasz narodowy Fort Knox, prawda, ale podobno nic z tego nie wyszło, więc nie będę tego rozwijał.
Może warto wrócić do tego pomysłu.
Pytanie, kto by na tym zarobił, prawda, no bo to pytanie, bo to jest, byłaby potężna inwestycja, przypuszczalnie mamy ważniejsze sprawy, żeby wydawać pieniądze na ważniejsze sprawy. No trudno powiedzieć, to być może kalkulacja jest tutaj po stronie też rządu chyba, prawda? Bo to bank centralny, nie tylko bank, wydawał swoje własne pieniądze.
Pewnie członk Rady Polityki Pieniężnej bardzo żywotnie interesuje pomysł przyjęcia euro, bo on musiałby się wiązać ze zmianą tego artykułu Konstytucji, który określa zakres pana profesora działania.
Tak, oczywiście. I tutaj co do tego euro jest olbrzymi spór, prawda? Są tacy entuzjaści euro. Chciałem przypomnieć entuzjastom euro, że było wiele krajów, które miały wspólną walutę, prawda? Były już takie wspólne i to były eksperymenty nieudane zdecydowanie. Obecne euro, które jest w części Unii Europejskiej, zwanej strefą euro, no i budzi też wiele wątpliwości. Nawet napisał wybitny ekonomista Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, napisał książkę o euro, jak euro właśnie szkodzi Europie, tak, z takim podtytułem mniej więcej o euro, bardzo dobrą książkę. Radziłbym tym zwolennikom euro bardzo uważnie przestudiować tę książkę, przemyśleć i przestudiować. Nawet ekonomiści, prawda, powinni pewne rzeczy czytać tego rodzaju.
A jeżeli...
Ja myślę, że jeżeli mogę, to dwa słowa. Proszę pana, korzystamy na tym, że mamy relatywnie słabą walutę. Wbrew temu, co się opowiada. Ona jest słaba. Na czym polega słabość waluty? To zawsze powtarzam. Słabość waluty polega na różnicy między kursem rynkowym a parytetem siły nabywczej. Otóż kurs rynkowy daje słabszą walutę, niż wynika to z porównania cen, czyli tak zwanego parytetu siły nabywczej. Mogłaby być mocniejsza, gdyby była właśnie, gdyby cena równała się parytetowi siły nabywczej, to złoty byłby mocniejszy myślę o 40% w porównaniu z ceną, jeśli chodzi o euro, i bodajże 50%, jeśli chodzi o dolara. Czyli parytet siły nabywczej do dolara. Otóż ta słabość waluty powoduje, że nasz eksport jest względnie jakoś konkurencyjny, tani i łatwiej dla naszych partnerów zagranicznych, którzy importują polskie towary, my jesteśmy tani, prawda? Gdybyśmy teraz zrezygnowali z tej waluty, która jest tania, prawda, na walutę mocniejszą, jaką jest euro, to być może by to było jednak stratą dla gospodarki, dla wielu podmiotów. Trzeba by wtedy konkurencyjność uzyskiwać przez obniżanie płac. A to jest niedopuszczalne, bo i tak mamy niskie płace.
Jeżeli ktoś nie ma czasu czytać dość długiej książki Józefa Stiglitza, to jest krótsza książka, mniej więcej tak to tożsama w treści pana Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka.
Też bardzo dobry, bardzo wysoko tutaj, bardzo szanuję pana profesora Kawalca za tą książkę właśnie.
Szczególnie, że wyłamał się z pewnego własnego środowiska i też poniósł być może osobiste towarzyskie konsekwencje.
Wie pan co, trochę mnie martwi, że i powiem panu, warto by przedyskutować, zachęcam do oceny takiego zjawiska, wie pan, które ja nazywam klanowością. Niektórzy tworzą klany w Polsce, klany. Klany to jest zjawisko w zasadzie Azji, Sycylii, prawda, klany sycylijskie i tak dalej. Azji. Otóż proszę pana, o nas mamy też klanowe, nie ekonomiczne, środowiskowym powiedział. Niektórzy uważają, że zaliczają kogoś bez względu na merytoryczne racje, prawda, zaliczają go do klanu albo go odrzucają. Chociażby miał 100 racji, a jeżeli nie jest zaliczony do klanu, prawda, to jest odrzucany, niszczony i tak dalej. Otóż warto by to zjawisko przeanalizować. To jest socjologiczne zjawisko, ale ja jako ekonomista były polityk obserwuję ze zmartwieniem.
Były poseł dwóch kadencji obecnej. Tutaj trzeba było zrezygnować na rzecz Rady Polityki Pieniężnej i ubiegłej.
Nowe obowiązki.
Nowe obowiązki. To jeszcze na koniec, jesteśmy trochę po czasie, ale to warto to pytanie zadać. Co dla samego NBP-u by oznaczało przyjęcie euro, co by to dla naszych rezerw, tych także złocia,
o których
mówiliśmy. No właśnie,
część tych rezerw zacznę by przeszła do Europejskiego Banku Centralnego. I to też byłoby chyba szkodliwe, bo te rezerwy to jest jednak pewna wartość, coś co mamy. To jest elementem naszego majątku narodowego. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby to tracić.
No, czyli to jest może ten element dyskusji o euro, tak? No właśnie, być może ktoś chce na tych kilkunastu, dziesięciu tonach złota położyć
ja
rękę.
Tego nie powiedziałem.
To powiedziałem ja, Łukasz Jankowski. I nie boję się takich opinii. Profesor Jerzy Rzeżyński, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, był ostatnim gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Przyspieszam, bo już jest minuta po godzinie 18:00. Najwyższy czas kończyć popołudnie. Do usłyszenia, do jutra. Mówimy państwu razem z Dariuszem Konkolą.